W ostatnich kilku odcinkach skupiliśmy się na wielu absurdach i oczywistych błędach radzieckich konstruktorów, jak i osób decyzyjnych odpowiedzialnych za rozwój lotnictwa w byłym Związku Radzieckim. Jednak jest pewna gałąź lotnictwa, w którym ZSRR nie odstawała od Zachodu, a nawet według wielu ekspertów wyraźnie prowadziła. Mowa tutaj oczywiście o śmigłowcach, które w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich były niezwykle popularne, a dwa śmigłowce, o których jest ten odcinek, posiadają szereg rekordów i do dzisiaj budzą ogromny podziw. Choć i przy ich powstawaniu nie ustrzegli się oni błędów oraz absurdów. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, dlaczego śmigłowce były tak popularne i rozwinięte w ZSRR. Ma to oczywiście związek z brakiem lotnisk w ogromnym kraju. Na Zachodzie po wojnie zostały setki byłych baz wojskowych, które albo nadal służyły wojsku, albo zostały zamienione na lotniska cywilne. Na wschodzie jednak nie było potrzeby budowania lotnisk. Właśnie dlatego samoloty nie miały gdzie lądować. Zamiast budować drogie lotniska, woleli po prostu latać śmigłowcami, które nie potrzebują tak dużo terenu do lądowania. Geneza powstania największego śmigłowca świata była jednak znacząco inna. Mamy rok 1959. Trwa zimna wojna. Nad Związkiem Radzieckim latają amerykańskie samoloty szpiegowskie, szukające dowodów oraz poziomu zaawansowania prac nad bronią atomową. Amerykanie z każdym dniem posiadają coraz więcej zdjęć wschodniego mocarstwa. Rosjanie chcą ukryć transportowaną broń. Przede wszystkim swoje ogromne pociski balistyczne. Jako że z powodu braku lotnisk ciężko je transportować za pomocą samolotu, Państwowy Komitet Technologii Lotniczych nakazuje zbudować śmigłowiec, zdolny udźwignąć od 20 do 25 ton. A sam śmigłowiec ma być wielkości Antonowa An-22, stając się przy tym największym śmigłowcem świata. Jednak stworzenie takiego śmigłowca na tamten moment było praktycznie niemożliwe. Na tamten moment największym i najszybszym śmigłowcem świata był również radziecki Mi-6, którego właśnie oglądacie na ekranie, który maksymalnie mógł zabrać 12 ton. Problemem nie było zbudowanie śmigłowca wielkości Antonowa An-22. Problemem było, jak ten śmigłowiec ma oderwać się od ziemi oraz jak ma podwoić udźwig śmigłowca Mi-6. Rozwiązanie tego problemu miało być po drugiej stronie globu. Mi-6 należało rozciągnąć do rozmiarów zbliżonych do Antonowa An-22. Dla porównania samolot ten jest o 20 metrów dłuższy od Airbusa A320. Nowy największy śmigłowiec świata miał mieć więc około 60 metrów. Jak chcieli udźwignąć taką maszynę? Na tamten moment nie istniał silnik zdolny wykonać to zadanie. Zamiast próbować stworzyć taki silnik, co w tamtych czasach raczej było u nich niemożliwe i byłoby bardzo czasochłonne, postanowiono skopiować myśl Boeinga, który w CH-47 użył dwóch wirników. No ale tutaj pojawia się ogromny problem. Silniki Sołowiewa potrzebowały ogromne ilości powietrza. Jeśli zamontować by te silniki wzdłużnie, drugi silnik po prostu by się przegrzewał i maszyna nie byłaby zdolna do lotu. Postanowiono zaryzykować i zrobić coś, czego jeszcze nikt inny nie zrobił, ale w końcu to oni mieli być liderem na tym rynku. Dwa ogromne wirniki o średnicy 35 metrów. Dla porównania pełnowymiarowe boisko do koszykówki ma 28 metrów. A wszystko to połączone czymś w stylu skrzydeł jak w samolocie, dającym mi dodatkową siłę nośną. Rozwiązanie niezwykle skomplikowane technicznie, ale również wsparzające wiele problemów. Nowy, największy śmigłowiec świata między innymi posiadał dwa kokpity. W dolnym kokpicie siedział pilot, drugi pilot, mechanik pokładowy, jak i inżynier elektryk. Natomiast w górnym pokładzie nawigator i radiooperator. To, jak się dzieje, że ten śmigłowiec przemieszcza się, wznosi i skręca, to jest tak skomplikowane, że ten odcinek trwałby z kilkadziesiąt minut, aby to wszystko omówić, a i tak myślę, że nic byśmy nie zrozumieli z tego. Powstają dwa prototypy największego śmigłowca świata. W 1971 roku pierwszy prototyp kradnie show na paryskich pokazach lotniczych, pokazując ogromną potęgę wschodu. Śmigłowiec ten mógł bez problemu zastąpić nowego Boeinga 737. W tamtych czasach pierwsza wersja Boeinga 737 Original zabierała do 124 pasażerów. Natomiast śmigłowiec MIL V-12 mógł zabrać na pokład 196 pasażerów. Coś niewyobrażalnego. Maksymalna masa startowa to 105 ton. Jest to więcej od najnowszego Boeinga 737 MAX 10, najdłuższej dostępnej wersji z nowymi silnikami. Mało? 8 oficjalnych rekordów świata, z czego 4 nadal są aktualne. Jeśli chodzi o te aktualne, pamiętacie założenia, że śmigłowiec miał zabierać do 25 ton? Rekord, który ustanowili, to 40 ton na wysokości ponad 2 km. Śmigłowiec zrobił takie show, że otrzymał nawet prestiżową nagrodę Sikorskiego, przyznawaną przez Amerykanów, a wszystko to podczas trwającej zimnej wojny. No tak, propagandowo świetnie to brzmi, tylko jest małe ale. Pamiętacie, że naszą historię zaczęliśmy w 1959 roku, a zbliżyliśmy się już do lat 80. No właśnie, V-12 był potrzebny Rosjanom, ale w 1959 roku, aby ukrywać swoje pociski. W momencie, kiedy pierwszy prototyp pokazuje się na paryskim Air Show, mija 12 lat. W ciągu tych 12 lat wszystko się zmieniło. Po pierwsze, nie było już sensu ukrywania za wszelką cenę swoich pocisków. W kosmos poleciały pierwsze satelity zdolne zrobić zdjęcia satelitarne. Również same pociski znacząco zmalały i mogły być już transportowane w zwykłych ciężarówkach pod zwykłą plandeką. Projekt MIL V-12 zostaje zawieszony w 1974 roku. Jednak zapotrzebowanie na największy śmigłowiec świata nadal istniało, tylko na taki trochę mniejszy. Tak właśnie wydano rozkaz zbudowania maszyny zdolnej unieść 20 ton, jednak zachowując przy tym tylko jeden wirnik. Co dzięki nowym silnikom było już możliwe, a śmigłowiec nie miał być tak potężny, co nie zmienia faktu, że Boeing 737 nadal wygląda przy nim jakby był figurką w innej skali. Śmigłowiec, o którym mówimy, to MIL-26, największy seryjnie produkowany śmigłowiec świata. Trzeba przyznać, że jest to jedna z bardziej udanych wschodnich konstrukcji, a zamówienia na ten śmigłowiec spłynęły z całego świata, nie tylko tego wschodniego. Poza armiami wielu krajów, takich jak Algieria, Indie, Meksyk czy Wenezuela, śmigłowiec również trafił do linii lotniczych. Między innymi do Aeroflotu, UTER czy belgijskiego SkyTech, chociaż ci ostatni wykorzystywali go nie do przewozu pasażerów, a na przykład do gaszenia pożarów w Turcji czy we Włoszech. Czy powstanie śmigłowiec jeszcze większy od V-12? Od momentu, kiedy śmigłowiec pierwszy raz zwił się w powietrze, minęło już ponad 50 lat. Technologia znacząco się zmieniła, a jakoś nie budujemy tak ogromnych maszyn. Jednak jest to temat na kolejny, równie ciekawy odcinek, dlatego zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty oraz nowych widzów zapraszam do obejrzenia całej wschodniej serii, tak aby poznać bliżej wschodnie, często bardzo absurdalne lotnictwo.